Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Witam w studio rozmów niedokończonych. Witam Państwa ojciec Wacław. Dziś tematem naszych rozmów jest święty Józef jako przeczysty stróż dziewicy. A naszym gościem jest doktor habilitowany Mieczysław Guzewicz, konsultor Rady do Spraw Rodziny Konferencji Episkopatu Polski oraz autor wielu publikacji na temat małżeństwa i rodziny. Szczęść Boże, panie profesorze.
Szczęść Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Bardzo, bardzo serdecznie witam drogiego ojca Wacława i wszystkich naszych radiosłuchaczy i telewizorów.
Panie profesorze, jutro uroczystość niepokalanego poczęcia Najświętszej Maryi Panny, a więc zakończenie też roku świętego Józefa ogłoszonego przez ojca świętego Franciszka. No ale wiemy, że ojciec święty Franciszek miał na celu rozbudzenie nabożeństwa do świętego Józefa i przypomnienie tego wielkiego świętego, tego filaru też Kościoła i duchowości Kościoła. Dzisiaj chcemy popatrzeć na świętego Józefa właśnie w sposób szczególnie jako na tego, który stał się stróżem, przeczystym stróżem Maryi Dziewicy. Te rzeczywistości takie jak i te pojęcia takie jak czystość, jak dziewictwo dzisiaj nie są za bardzo rzeczywistościami i pojęciami popularnymi, w wielu momentach wręcz wykpiwanymi i traktowanymi jako coś, co już dawno powinno odejść do lamusa. Ale czy rzeczywiście tak jest?
Najpierw dziękuję ojcu za taki temat, za poprowadzenie, za zaproszenie mnie i właśnie też za to wprowadzenie, za przypomnienie, dlaczego my akurat dzisiaj zajmujemy się świętym Józefem. Ja nie ukrywam i chcę to powiedzieć, że przez cały ten rok towarzyszyło mi takie bardzo duże emocjonalne, wewnętrzne poruszenie i skierowanie i mojej uwagi i mojego serca właśnie w kierunku świętego Józefa. To coś wielkiego, naprawdę ogromne wydarzenie, że papież Franciszek zaproponował nam na ten rok tego szczególnego patrona, tę szczególną postać, żebyśmy się jej przyglądali. I wiem, że wiele osób, bardzo dużo z tego skorzystało, ja również, ale jeszcze coś się takiego szczególnego dokonało, bo przecież kiedy 8 grudnia ubiegłego roku papież Franciszek rozpoczął wcześniej, przygotowując nas, informując, że tak będzie rok świętego Józefa, to za chwilę, bo 27 grudnia ubiegłego roku była Niedziela Świętej Rodziny, kiedy zapowiedział, że od 19 marca rozpocznie się w Kościele rok rodziny. I tak też się stało. Weszliśmy 19 marca w rok rodziny i proszę popatrzeć, że my od 19 marca szliśmy tak równolegle. Rok świętego Józefa łączył się z rokiem rodziny. I chyba myślę, że nie ma jakiegoś nadużycia w zastanawianiu się, dlaczego tak się stało, że takie dwa tematy, takie dwa wątki, święty Józef i rodzina zostały połączone. Ja od razu, jako też teolog, jako osoba zajmująca się małżeństwem i rodziną, tak odczułem, że oczywiście Duch Święty, posługując się papieżem Franciszkiem, chciał zwrócić uwagę na tą szczególną rolę męża, ojca, a więc mężczyzny w rodzinie. No, łącząc to. No i właśnie, my chcemy się teraz dzisiaj, przyglądając się świętemu Józefowi, nad tym pochylić. Nie ma absolutnie żadnego wyolbrzymiania tej roli. Przeczysty oblubieniec, opiekun przeczystej dziewicy. No, po pierwsze, tak to zaplanował Pan Bóg. Pan Bóg zechciał i bardzo konkretnie, bardzo mocno pisze o tym święty Jan Paweł II w tej adhortacji Redemptoris Custos. Kiedy papież Franciszek zaproponował rok rodziny i skierował do nas przygotowany list Patris Corde dotyczący kochanego świętego Józefa, przeczytałem ten list kilkukrotnie, fantastyczny tekst, pokazujący bardzo nowe takie aspekty, jakby takie spojrzenie na kochanego świętego Józefa, ale wówczas również wróciłem do Redemptoris Custos, żeby mieć takie to szerokie spojrzenie obu kochanych ojców świętych, pokazujących właśnie tę postać. I coś takiego bardzo ważnego znowu jakby w mojej świadomości się zrodziło. Przypomnienie, że Pan Bóg zechciał, aby odwieczny Logos, odwieczny Syn Boży wszedł w naturę ludzką, zszedł na ziemię do nas. Teraz jest piękny czas Adwentu, kiedy się też nam o tym przypomina. W małżeństwie, przez małżeństwo, przez rodzinę. Taki był Boży zamysł, ale właśnie przez to konkretne małżeństwo. przez małżeństwo Maryi i Józefa. I już samo to powoduje, że to jest tak niezwykłe małżeństwo, tak niezwykła relacja, tak szczególne małżeństwo, tak wyjątkowe małżeństwo, obdarzone takim przywilejem. Kochani, drodzy Państwo, nie bójmy się patrzeć na świętego Józefa również obdarzając go takimi przymiotami, jakie przysługują Maryi. Wszystkimi przymiotami, jakie przysługują Maryi. Dlaczego? Dlatego, że, i to bardzo mocno podkreśla właśnie święty Jan Paweł II w Redemptoris Custos, oni byli małżeństwem spełniającymi wszystkie przymioty małżeństwa i to małżeństwa sakramentalnego, bo papież święty Jan Paweł II powołuje się na już teksty świętego Augustyna, który to mocno podkreśla, że wypełnili wszystkie przymioty małżeństwa sakramentalnego i jako takie małżeństwo zrealizowali i tak bym powiedział zmaterializowali tą biblijną ideę małżeństwa, która się zawiera w określeniu jedno ciało. Proszę popatrzcie. Popatrzmy, my małżonkowie się też tym zachwyćmy. To idzie od pierwszego rozdziału, od drugiego rozdziału Księgi Rodzaju i wszędzie tam, gdzie Biblia, gdzie słowo natchnione nam coś najważniejszego mówi o małżeństwie, występuje właśnie to wyrażenie, że jesteśmy jednym ciałem, jak przepięknie też to rozwija Jezus w tym 19 rozdziale Ewangelii Mateuszowej. Jest to niezwykła jedność i znowu święty Jan Paweł II szczególnie w opracowaniu mężczyzną i niewiastą stworzył ich też to rozwinął, na czym właśnie owa jedność polega, ale przecież wzorcem takiej jedności, jednego ciała, jakim jest małżeństwo, było właśnie małżeństwo Maryi i Józefa. A więc to, co mówimy o Maryi, to, co jej przysługuje, automatycznie należy się Józefowi jako mężowi, z którym Maryja jest w owym jednym ciele. Oni są jedno i wszystko, co dotyczy Maryi, dotyczy Józefa. A więc stanęli przed nami jako ideał, tak jak rozmawialiśmy przed audycją, ideał bardzo potrzebny na dzisiejsze czasy, na te czasy.
Ksiądz Krzysztof Wąs w swoich rozważaniach na temat świętego Józefa, czerpiąc z Ewangelii według świętego Mateusza, zwraca uwagę na bardzo ważną rzecz. Mateusz pisze, że Józef był człowiekiem. I pokazuje tutaj bardzo mocno i bardzo konkretnie wszystkim czytelnikom, wszystkim nam wierzącym, wszystkim ludziom, że nie ma co patrzeć na Józefa jako na tego, który gdzieś jest w chmurach, daleki, oddzielony, ale jest człowiekiem z krwi i kości, który borykał się ze zwykłymi problemami, który miał swoje plany, swoje wizje, swoje nadzieje, który z Maryją jako swoją oblubienicą, jako swoją żoną i narzeczoną wiązał przyszłość, miał swój warsztat, pracował, miał ręce pokaleczone od pracy i tak dalej, i tak dalej. To nie aniołowie nosili mu deski, nie aniołowie za niego ciosali, rąbali, czy robili inne prace, ale on to sam musiał robić, żeby, ksiądz Krzysztof zwraca uwagę, żeby zobaczyć w Józefie tą zwykłą postać, tego zwykłego człowieka wybranego przez Boga. I to jest jego niezwykłość. I właśnie patrzmy dzisiaj na Józefa jako na tego, który jest przeczystym i na tego, który jest stróżem. Co to dla nas dzisiaj znaczy, dla ludzi, którzy no, chcą podążać drogą świętego Józefa i wpatrywać się w niego? Może szczególnie też z perspektywy mężczyzn.
Dziękuję, ojcze, za wspomnienie właśnie tego, w jaki sposób proponuje nam patrzeć ksiądz Wąs na świętego Józefa, bo ja mam bardzo zbieżne, nieomal takie samo spojrzenie i taką samą prośbę też wyrażam. Tak się poukładało, ale to naprawdę nie był jakiś mój pomysł, że ja w ubiegłym roku wiosną rozpocząłem pracę nad książką Maryja i Józef, niezwykłe małżeństwo.
Czytałem.
I właśnie, i dla potrzeb tej książki no, próbowałem zgłębić ogromną ilość różnych źródeł przybliżających postać Józefa, przybliżających różne aspekty życia ich jako małżeństwa. Sporą ilość, bo jest do czego sięgać. I ta praca nad tym opracowaniem, nad tą książką też we mnie wypracowała takie spojrzenie. Święty Józef jest bardzo czczony w Kościele i Bogu za to dziękujmy i jest rzeczywiście niezwykłą postacią. To, że papież Franciszek ogłosił rok rodziny, wynikało przecież z faktu, że obchodziliśmy 8 grudnia i jutro będziemy również ten jubileusz wspominać, 150. wówczas w 2020, kiedy się rozpoczął rok świętego Józefa, rocznicę. ustanowienia świętego Józefa głównym patronem Kościoła. Ale takie patrzenie na Józefa przez właśnie jego świętość, przez taką pozycję, jaką mu nadano w Kościele, przez jego obrazy, przez jego rzeźby, wyobrażenia, powodują, że my czasami się boimy takiego poziomu świętości. Tak, 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 bardzo święty, ale to nie dla mnie, nie na dzisiejsze czasy, to jest w ogóle nieosiągalne. Natomiast właśnie, no, moje osobiste doświadczenie ze świętym Józefem poprzez pracę nad tym opracowaniem, poprzez pracę nad tymi źródłami było właśnie takie. Fantastyczny mężczyzna, fantastyczny człowiek, borykający się z ogromną ilością problemów już od początku tego ich małżeństwa, radzący sobie, no właśnie tak, jak mężczyzna powinien sobie z tymi wszystkimi problemami radzić, jednocześnie trwający w wielkiej takiej więzi, jedności i zażyłości z Panem Bogiem, ale łączący właśnie te cechy, tą swoją nadzwyczajność, doskonałość duchową, właśnie z tą normalnością, z tą męskością, jak ojciec fantastycznie przed chwilą powiedział, właśnie te jego spracowane ręce, ten pot na jego czole, na jego ciele, zresztą on też takim był przy Jezusie, bo razem przez długie lata pracowali. A więc takiego go postrzegajmy i to, właśnie takie spojrzenie ma dla nas rozpocząć tą przygodę nas, współczesnych mężczyzn, współczesnych mężów, współczesnych ojców, w wypełnianiu tej roli, jaką Pan Bóg przypisał mężczyźnie. Bo Józef się jawi nam jako przykład, któremu się mamy przyglądać i jest jednocześnie dla nas bardzo ważną pomocą, którą mamy prosić o wsparcie w realizacji, no ale my mamy się brać do roboty i powiedzieć właśnie, po to on został dany. Jako mąż Maryi, jako ojciec ziemski Jezusa, żeby być dla nas przykładem. I można by tak powiedzieć, na każdym etapie historii ludzkości przez te minione 2000, mijające 2000 lat, ale tak szczególnie teraz, na tym etapie. I ilekroć mam okazję spotykać się z mężczyznami, to tak właśnie, czy z małżeństwami też, i wokół tematu świętego Józefa, i wokół tematu małżeństwa Maryi i Józefa, to bardzo mocno to podkreślam, jaki mamy fantastyczny dar od Pana Boga w postaci właśnie tego małżeństwa i tego mężczyzny z tymi cechami, który ma nam pozwolić, ten dar, zacząć takie bardzo intensywne działania w kierunku odbudowywania tego etosu prawdziwego mężczyzny. Mężczyzny przez duże M jako męża, jako ojca.
No właśnie, ale historia Kościoła pokazała, że i historia ikonografii przedstawiania świętego Józefa pokazała w pewnym momencie, że ludzie nie wyobrażali sobie tego, że dwoje młodych ludzi mieszkających, żyjących razem może rzeczywiście zachowywać czystość i może rzeczywiście trwać na takim poziomie, na jakim trwała Maryja z Józefem, że rzeczywiście Józef jako mężczyzna młody, no bo przecież opracowania mówią o tym, że tak naprawdę mógł mieć koło 30 lat.
Tak, 100%.
Ówczesne, w pewnym momencie historii nie wyobrażano sobie tego, że 30-letni mężczyzna żyjący z tą nasto- czy 10-letnią kobietą mogą rzeczywiście, kilkudziesięcioletnią kobietą mogą rzeczywiście żyć w czystości. Dlatego z tego Józefa zaczęto robić, no powiedzmy sobie otwarcie, starca wręcz. Starość. Dlatego tak. Też ta świętość i ta realność zachowania zaczęła się gdzieś oddalać. Natomiast my wiemy dokładnie, że tak nie było, że oni są dla nas przykładem realnym i możliwym do zachowania. Szczególnie właśnie Józef, jako ten, który staje na straży czystości i staje na straży dziewictwa, zarówno przed małżeństwem, jak i po. Mężczyzna, który jest odpowiedzialny za rzeczywistość czystości w małżeństwie i mężczyzna, który jest odpowiedzialny za stanie na straży dziewictwa kobiety jako wartości dziewictwa, a nie jako przeżytku. Dzisiaj, w XXI wieku.
No, dotykamy bardzo ważnego problemu, bardzo trudnego problemu, ale też problemu, który musi być rzeczywiście rozwijany i poruszany. Kiedy już moja książka się ukazała, kilka osób, zarówno świeckich, jak i duchownych, właśnie taką uwagę wniosło i takie zastrzeżenia, że czy tak do końca oni mają być wzorem małżeństwo Maryi i Józefa w sytuacji, kiedy oni nie korzystali z praw sypialni, z praw łoża małżeńskiego. Czy to nie umniejsza wartości tego małżeństwa jako wzoru? I to taka wątpliwość, myślę, że tak z szacunkiem jakby do tych osób, które ją wyrażały, ale musi być łagodzona, uzasadniana właśnie tak jak święty Jan Paweł II w Redemptoris Custos pokazuje tym, że doskonałość tego małżeństwa polegało na tym, iż oni, jakość ich miłości małżeńskiej, jakość ich relacji małżeńskich w pełni, ale tak w pełni, jak myślę, że nikt z nas nie jest w stanie tego osiągnąć, opierali na źródle miłości małżeńskiej, którym jest Duch Święty. Przecież to jest największy przywilej małżeństwa sakramentalnego, że my otrzymujemy pełne możliwości, w cudzysłowie, przyklejenia się do źródła, do Jezusa, do Ducha Świętego i czerpania z tego źródła właśnie po to, żeby rozwijać do poziomu doskonałości naszą miłość małżeńską i jakby każdy składnik tej miłości małżeńskiej. Ale my nie osiągniemy tego na takim poziomie jak oni. A więc jeśli to postawimy jako tą największą wartość, ta doskonałość ich miłości małżeńskiej, to w tym jakby nie ma już miejsca na jakieś zastrzeżenia czy napięcia co do faktu, że oni zrezygnowali z tych praw łoża małżeńskiego. Oni poszli jeszcze głębiej w rozwoju tej ich wzajemnej miłości i jeszcze dalej. Niemniej, z drugiej strony też nie zapominajmy, że oni byli rodzicami. To jest też niezwykła tajemnica, ale jest to faktem. Maryja była mamą biologiczną w swoim łonie, pod swoim serduszku, zgodnie z mechanizmami biologii. Rozwijało się to nowe, choć poczęte oczywiście w sposób nadprzyrodzony życie, ale już potem rozwijało się w sposób taki czysto fizjologiczny w oparciu o mechanizmy właśnie kobiecej fizjologii. Natomiast Józef był ojcem i to jeszcze w wyższym stopniu niż byśmy mogli powiedzieć ojcem adopcyjnym, jeszcze w wyższym stopniu. On sam może nie do końca rozumiał i tak mocno to i pięknie zresztą przedstawia Jan Dobraczyński w swojej powieści Cień Ojca. On tak do końca swoich dni borykał się właśnie z znalezieniem odpowiedzi, kim jest ten chłopak i kim on jest przy tym chłopaku. Ale przecież już od samego początku, właśnie wtedy, kiedy ewangelista Mateusz objawia mu tą całą prawdę, że z Ducha Świętego jest to, co się w niej poczęło. I potem ten nakaz, że nadasz mu imię Jezus, to wszystko jakby daje mu pełną możliwość rozumienia, że on jest ojcem w pełni, inaczej niż my, jako biologiczni ojcowie naszych dzieci. Ale znowu bym powiedział, to jest jeszcze na wyższym poziomie ojcostwa. Przepraszam, ojcem się nie tyle staje przez spłodzenie dziecka, ojcem się staje przez wypełnianie tej roli ojca, w takim właśnie wymiarze, w jakim Pan Bóg to zaplanował. I Józef od razu w tą rolę wszedł z pełną odpowiedzialnością, na najwyższym poziomie odpowiedzialności, począwszy od obrzezania, poprzez nadanie imienia i potem poprzez realizację tego zadania formowania Jezusa. Przypominam to, co również jest w źródłach, szczególnie papież Benedykt w trylogii Jezus z Nazaretu w części poświęconej dzieciństwu, że w rozwoju Jezusa, tym ziemskim, tym ludzkim rozwoju, nie miały wpływu żadne czynniki nadprzyrodzone. Jezus się rozwijał i wyrósł na tak niezwykłą postać dzięki temu, jak oddziaływały na niego te dwie postacie, mama i tata, z którym on od 9 roku życia, kiedy Jezus zakończył edukację, bo taki był system edukacji do 9 roku życia, do szkoły przysynagogalnej, od 5 chłopcy chodzili, a potem przy ojcu, czyli 20 lat Jezus, no 16 godzin na dobę przebywał z ojcem, pracując z ojcem i będąc jakby poddanym temu oddziaływaniu ziemskiego ojca i to na kogo wyrósł. to jest właśnie efekt tego, w jakim klimacie wzrastał. Mama, tata i ich wzajemna miłość. A więc to jest tak szczególne małżeństwo z wszystkimi przywilejami, jakie przysługuje i małżeństwu, i ich rodzicielstwu, ale jednocześnie. I bardzo proszę, bo to też używam jako ten argument wobec osób, które wyrażają te zastrzeżenia. Jednak jest to, to jedyne w historii ludzkości małżeństwo. To jedyne. Bo znowu, kochany papież, święty Jan Paweł II w Redemptoris Custos pokazuje taką piękną zależność. Pierwsze małżeństwo doprowadziło do tragedii ludzkości. Małżeństwo Adama i Ewy. To małżeństwo, małżeństwo Maryi i Józefa, w historiach zbawienia rozpoczyna ten etap właśnie naprawiania tego, co tamto małżeństwo zepsuło, ratowania ludzkości. Jak przez tamto małżeństwo był upadek, tak przez to małżeństwo przyszło do nas ocalenie. Przez to małżeństwo, właśnie z tym podkreśleniem. Więc zawsze mówię wtedy, słuchajcie, oni byli bardzo zwyczajnym małżeństwem, borykającym się z ogromną ilością trudności i problemów już od pierwszych miesięcy ich związku, ale jednocześnie wyjątkowo nadzwyczajnym małżeństwem. I w tej nadzwyczajności właśnie to, o czym tutaj mówimy, ukazanie tej wartości czystości, tej wartości dziewictwa i dla nas, mężczyzn współczesnych, bardzo mocne przesłanie, żebyśmy jako mężczyźni, przyglądając się tej postaci, kochanemu świętemu Józefowi, zrozumieli, jaka jest rola, jaką Pan Bóg nam szczególną rolę przypisał. Przepraszam, od razu wejdę tutaj właśnie na tę współczesność, bo pozwalam sobie mówić wtedy, kiedy mam nauczanie do mężczyzn, nie byłoby żadnego problemu z aborcją, nie byłoby żadnego problemu z antykoncepcją, nie byłoby żadnego problemu z demografią, gdybyśmy my jako mężczyźni rozumieli, jaką rolę nam Pan Bóg przypisał jako mężczyznom. I punktem odniesienia, bardzo ważnym punktem odniesienia, mówiliśmy już tutaj o tym, 8 rozdział Księgi Tobiasza, modlitwa małżeńska, obecność świętego Rafała do współpracy, z którym również bardzo mocno zachęcam nas, mężczyzn, ale tamten tekst modlitwy małżeńskiej, on się nazywa Gloryfikatur, bądź uwielbiony Boże Ojców Naszych, od pierwszych słów tego tekstu Gloryfikatur, i w pewnym miejscu Tobiasz, młodziutki mąż, mający obok siebie piękną, młodziutką żonę, tak jak nasi małżonkowie Maryja i Józef, wypowiada te słowa. A teraz nie dla rozpusty biorę tę siostrę moją za żonę, ale dla związku prawego okaż mnie i jej miłosierdzie i pozwól razem dożyć starości. Niezwykle czytelny, klarowny przykład i przesłanie dla współczesnych mężczyzn. Ja pokazuję ten obraz, mówię, panowie, zobaczcie. Klęczą w modlitwie małżeńskiej, razem wznoszą to uwielbienie, bo ta modlitwa jest wszystkim uwielbieniem Pana Boga. I w pewnym momencie on jako mąż, mając obok siebie wspaniałą, piękną żonę Sarę, deklaruje Panu Bogu, że on będzie strzegł czystości małżeńskiej w ich małżeństwie. Że on będzie tym, który stanie na straży takiej wielkiej wartości, jaką jest w małżeństwie czystość małżeńska, więc korzystanie z tej sfery w taki sposób, w jaki zaplanował to Pan Bóg. Ja
no właśnie, tak to jest niesamowite, niesamowicie ważne dla mnie. Znaczy, no dla mnie, no tak mi się wydaje, że dzisiaj też, żeby wyjaśnić pojęcia wielu ludzi pod pojęciem, wielu mężczyzn, pod pojęciem czystości małżeńskiej rozumie wstrzemięźliwość, całkowitą wstrzemięźliwość seksualną. Natomiast my dokładnie wiemy, że tak nie jest. Czystość małżeńska to jest korzystanie z dobrodziejstwa, jakim jest też kontakt seksualny, ale w granicach tych, które daje nam Pan Bóg, w granicach tych, o których moglibyśmy powiedzieć, że są granicami pewnego rodzaju przyzwoitości, ale też tego Bożego prawa.
Bardzo ładnie ojciec to ujął. No właśnie, bo jeśli my słyszymy w tej deklaracji Tobiasza, a teraz nie dla rozpusty biorę tę siostrę moją za żonę, to od razu wtedy wyjaśniam, wyprzedzając, czym jest rozpusta. No właśnie, rozpusta w małżeństwie to jest takie korzystanie ze sfery cielesnej, które nie zgadza się z planem Pana Boga wobec tej sfery, wobec małżeństwa. I wówczas od razu dopowiadam, że kochani, jednym z najpiękniejszych darów, których Pan Bóg dał dla małżeństwa, jest właśnie owa sfera cielesna, że seks w małżeństwie służy nie tylko celom prokreacyjnym, ale również utrwalaniu, pogłębianiu, rozwijaniu jedności i miłości w małżeństwie. Temu sfera seksualna służy i Pan Bóg bardzo chce, żebyśmy z tej sfery właśnie w tym celu korzystali. Rozwijanie, pogłębianie, utrwalanie miłości i jedności w małżeństwie. I wtedy od razu dopowiadam, kochani, to Pan Bóg stworzył seks. To Pan Bóg stworzył seks. I Pan Bóg jest tym, który chce, żebyśmy z niego korzystali, ale właśnie dla naszego dobra są pewne zasady, zgodnie z którymi mamy z tej sfery korzystać. One są bardzo proste, naprawdę bardzo proste, bo jeśli mówimy o tym, że to Pan Bóg stworzył seks jako ten dar dla małżeństwa, to jednocześnie częścią tego daru jest dla małżeństwa. Dla małżeństwa jest cykl miesięczny u kobiety. Cykl miesięczny, który daje możliwość korzystania zarówno wówczas, kiedy małżonkowie decydują się na powołanie do życia nowej istoty, jak i wówczas, kiedy małżonkowie planują, do czego mają pełne prawo, aby w tym momencie nie powoływać tego nowego życia. No kochany papież, święty papież Paweł VI w Humanae Vitae w 10 punkcie to bardzo ładnie precyzuje, że małżonkowie mają prawo właśnie do tego, aby odsuwać tę decyzję o poczęciu w czasie, nawet na czas nieokreślony, biorąc pod uwagę różne uwarunkowania, więc posługując się też racjonalnością. Ale to jest możliwe dzięki tym mechanizmom, które małżonkowie od Pana Boga otrzymali. I to jest rola mężczyzny. Jak, proszę popatrzeć, jak ten świat stanął na głowie, bo najpierw mówimy o dziewictwie właśnie tym przed zawarciem małżeństwa, które jest jednym z głównych warunków udanego związku po rozpoczęciu już życia w małżeństwie, co też jest wskazane bardzo wyraźnie przez Słowo Boże, a więc odzwierciedlone, jaki jest Boży zamysł wobec tego dziewictwa. Potem mówimy o czystości małżeńskiej, a więc o takim korzystaniu z tej sfery cielesnej, jak to Pan Bóg zaplanował, ale stróżem tych wartości, tych darów dla małżeństwa, bo dziewictwo przed zawarciem małżeństwa jest też darem dla małżeństwa, a stróżem tych wartości jest mężczyzna. Oczywiście my byśmy chcieli się odwoływać może do dzisiejszych czasów, żeby wskazać, jak to stanęło na głowie, ale drodzy Państwo, no Biblia pokazuje, że tak było od początku, po upadku oczywiście, po upadku pierwszych ludzi, trzeci rozdział Księgi Rodzaju, że ludzkość zaczęła bardzo intensywnie nadużywać tej sfery. I już potop, i już Sodoma i Gomora, no i potem kolejne etapy upadków i powstawania z tych upadków i dekalog, w którym ta płaszczyzna na 10 słów, na 10 przykazań dwukrotnie jest, że tak powiem, objęta ochroną. Nie będziesz cudzołożył? I dziewiąte, nie będziesz pożądał żony bliźniego
swojego. Panie profesorze, ale czy nie można stwierdzić, że no tyle lat, dziesiątki, setki, a nawet tysiące lat w tej sferze nic się nie zmienia. Cały czas tę poprzeczkę podnosimy albo trzymamy na takim poziomie. No więc po co z tym walczyć? Po co walczyć z naturą? Po co gdzieś tam stawiać wbrew? To są argumenty, które dzisiaj wielu ludzi przedstawia. Dziś doświadczamy niesamowitej rzeczy, w której w publicznych debatach i w publicznych, jakby to powiedzieć, no zostaniemy przy tych debatach, to właśnie paradoksalnie mężczyźni walczą o tę czystość, to mężczyźni walczą o tę wstrzemięźliwość, o to dziewictwo. Natomiast spotykamy się z niesamowitą falą i z niesamowitym pogłębieniem wulgaryzacji wśród kobiet, takiej rozwiązłości. No, wołanie o aborcję nie jest tak naprawdę niczym innym, jak wołaniem o stosunek o relacje bez zobowiązań, bez ponoszenia konsekwencji, bez ponoszenia odpowiedzialności i paradoksalnie, wołając o własne prawo, wiele kobiet zapędza się w kozi róg, w którym sprowadza siebie do przedmiotu.
Ojcze, dzięki właśnie za taką fajną refleksję, że za takie ukierunkowanie naszej rozmowy i naszego myślenia, bo to, co się stało, szczególnie właśnie w tym roku, po październiku ubiegłego roku, jeśli chodzi o taki poziom takich form zachowań kobiet, zaszokowało i zaskoczyło, chociaż ja pamiętam, kiedy przybliżaliśmy się do problemu genderostwa w 2013, 14, 15, kiedy zaczęło wchodzić do Polski, to można było zobaczyć takie obrazy, które dzisiaj widzimy, ataków takich wściekłych kobiet z nienawiścią na twarzy i w oczach na osoby, od chociażby właśnie tak jak niedawno w Ameryce Południowej, na kościoły, na osoby pilnujące świątyń, to już wtedy takie obrazy widzieliśmy. I to jakby się w tej chwili zintensyfikowało. Ale jak się śledzi ten cały proces feminizmu, czyli rozpoczęcia dopominania się przez kobiety pewnych praw dla siebie, to jest oczywiście rewolucja francuska, to zapoczątkowała, to od tamtej pory w zasadzie to się tylko rozwija. Ten nurt właśnie takiego lewackiego feminizmu cały czas jakby idzie w tym samym kierunku. Tylko że nas zaskoczyło w tych ostatnich 12 miesiącach właśnie to, do jakiego już to doszło poziomu. I teraz co możemy zrobić? No właśnie, jeśli chodzi o takie główne kierunki wdrażania tej ideologii, tych schematów myślowych w całą cywilizację, to tak pojedynczo my niby niewiele zrobimy, ale ciągle to samo, tak jak zresztą ojciec zaczął, mówiąc o tym, że degradacja w ogóle tych wartości wypowiadających z dekalogu i z Ewangelii do takiego poziomu, ciągle to samo przesłanie jakby dla nas. Wierność dekalogowi, wierność Ewangelii. Te wartości się nigdy nie zdezaktualizują. Nawet jak nie wiem, jaki będzie poziom nieuczciwości, czyli łamania przykazania nie kradnij, to nigdy nie spowoduje to, że Pan Bóg się wycofa z dekalogu i na przykład z tego przykazania. Jak nie wiem, jaki będzie poziom nieczystości, co dzisiaj obserwujemy na poziomie, na wysokości rzeczywiście szokującej tego wszystkiego, co wykracza przeciwko przykazaniu nie cudzołóż, to Pan Bóg się nigdy nie wycofa z tego przykazania. Jak nie wiem, jaki poziom będzie otwartości środowisk i krajów na aborcję, to Pan Bóg się nigdy nie wycofa z przykazania nie zabijaj. Co do tego możemy być pewni, że ani dekalog, ani Ewangelia nic nie stracą na aktualności, nawet jak wokół nas cały nieomal świat będzie już właśnie w taki sposób postępował. Ale przepraszam, czy to jest coś nowego? Bo przecież w czasach Noego, kiedy on i jego synowie z synowymi żona, czyli 8 osób, otrzymało ten przywilej uratowania się od zagłady i tragedii potopu, to czy świat wokół nich nie był właśnie światem z takimi proporcjami, jakie mamy dzisiaj? Wszyscy zachowywali się w sposób bardzo negatywny, niedobry, szokujący, zły. Wokół nich wszyscy. I Pan Bóg sobie z tym poradził. Pan Bóg znalazł garstkę ludzi, od której rozpoczął nową jakość.
Nie? To samo mamy w przypadku Lota.
Oczywiście. I podobnie może być dzisiaj. My się jakby nie przytłaczajmy tym, że te środowiska są tak głośne, tak krzykliwe, tak agresywne i nie wiem, i ktoś by mógł powiedzieć, tak skutecznie działające. Nie przytłaczajmy się tym. My wiemy, że to, Biblia i to, co jest w niej zapisane, jest po pierwsze dla nas najważniejszym punktem odniesienia, ale po drugie, to nigdy nie straci na aktualności, a więc po trzecie, to my mamy rację. Ale po czwarte jeszcze bym powiedział, Pan Bóg jest z nami. Jeśli Bóg z nami, któż przeciwko nam. Tylko my musimy być tymi, którzy będą, daj Boże, tym zaczynem.
Panie profesorze, bardzo dziękuję za tę część. Teraz poprosimy naszych słuchaczy i telewidzów o to, żeby włączyli się w tworzenie naszego programu. Bardzo gorąco zachęcamy. Dla słuchaczy i telewidzów z Polski Północnej numer telefonu to 56 657 0011. Dla słuchaczy i telewizji i telewidzów, przepraszam, z Polski Południowej 56 657 0012. W telefonii w naszej rodzinie dwa numery telefonu 536 600 300 i 536 600 400. Dla słuchaczy i telewidzów z zagranicy kierunkowy do Polski 48, a następnie 56 657 0013 i 56 657 0014. Gorąco prosimy o to, żeby włączać się w naszą rozmowę, zadawać pytania, jeżeli takowe się zrodziły. Panie profesorze, jaka będzie rola mężczyzn w dzisiejszym świecie? Jesteśmy, tak mogę powiedzieć, tak, jesteśmy ojcami, wychowujemy dzieci, dziewczynki, tak, chłopców, których trzeba uczyć szacunku do kobiet, ale z drugiej strony też i dziewczynki, które uczymy, czy powinniśmy uczyć szacunku do samych siebie i też do innych, ale z drugiej strony jest olbrzymia machina środków masowego przekazu, środków wszelkiego typu tych komunikatorów, tych wszystkich mediów społecznościowych, które, że tak brzydko powiem, robią robotę za nas, za rodziców, za dziadków, za wychowawców, za nauczycieli. Rozmawialiśmy przed programem o tym, że byliśmy nauczycielami i pan i ja, i wiemy, jak to wygląda w szkole. Co robić tutaj?
Ojcze, kiedy ojciec właśnie wypowiadał teraz tą refleksję i to pytanie, to nasunęła mi się ta analogia, która jakby bardzo mocno nawiązuje do naszej męskiej natury. W 1920 roku było bardzo realne zagrożenie wciągnięcia Polski całkowicie już w zasięg rewolucji bolszewickiej, oddziaływania tej rewolucji, i ogromna ilość mężczyzn, chociaż byli też tacy, którzy absolutnie nie byli tym zainteresowani, ale ogromna ilość mężczyzn stanęła do poboru, chwyciła za broń, poszła walczyć, umierała, ale pod dobrym przywództwem, dobrych przywódców doprowadziła do zwycięstwa, do obrony przed tym zagrożeniem, przed którym Maryja ostrzegała w Fatimie w 1917 roku. I teraz mamy bardzo podobną sytuację, bo te same nurty ideologiczne innymi metodami i innymi zasadami taktycznymi, ale chcą doprowadzić do tego samego celu, do zniszczenia właśnie tych wartości, które my tutaj na tej części jakby terytorium Europy strzeżemy. A więc jaka rola mężczyzny? No taka sama jak wtedy. Przepraszam, szable w dłoń, panowie. No od tego jesteśmy. My mamy bronić ten sam wróg, można by powiedzieć, to samo źródło zagrożeń, tylko chodzi o to, żebyśmy się, przepraszam, obudzili jako faceci, jako mężczyźni, żebyśmy dowartościowali, tak może w cudzysłowie, zagrożenie, skalę zagrożenia. Nie wiem, czy to jest ryzyko, jeśli bym powiedział, jeszcze bardziej niebezpieczne niż właśnie wówczas w 1920 roku. Pan Bóg nas, mężczyzn, uzbroił w bardzo konkretne predyspozycje. Jeśli czytamy w opracowaniach naukowych co do istoty natury męskości i kobiecości, że my mamy poziom testosteronu 15 do 20-krotnie wyższy od poziomu testosteronu kobiet, to ja przypominam zawsze wtedy na spotkaniach z mężczyznami również, że testosteron to agresja, testosteron to brawura, testosteron to waleczność, testosteron to gotowość do ponoszenia ryzyka. Testosteron to również oczywiście popęd seksualny, ale przede wszystkim, jeszcze raz, waleczność, agresja, brawura, rywalizacja, zdolność do ponoszenia ryzyka. Po co Pan Bóg mężczyzn uzbroił w takie predyspozycje? Każdego z nas, ojcowie przecież również, jako stuprocentowi mężczyźni. Właśnie po to, żebyśmy my byli predysponowani i też predestynowani, bo my nosimy w sobie ten naturalny przymus. Właśnie do tego, do walki. Tylko myśmy zrozumieli, że to jest inny rodzaj taktyki, jeśli chodzi o wroga, jeśli chodzi o nas. Ale jeszcze raz powtarzam, panowie, obudźmy się. dostrzeżmy tą skalę zagrożeń spadających zarówno nasze dzieci, na nasze kochane córki, nasze wnuczki. Sam jestem dziadkiem już trzech wnuczek, pozdrawiam serdecznie nasze kochane wnuczki. I spadające na nasze żony zagrożeń właśnie dlatego niebezpiecznych, że tak jakby taktycznie, fantastycznie, no w cudzysłowie, ale tą taktykę trzeba docenić też, wnikających właśnie w te sfery dla nas najważniejsze, w tą naszą świętość małżeństwa i rodziny. Musimy to dostrzec, musimy rozszyfrować i musimy powiedzieć stop! Ja jako facet od tego jestem i ja będę bronił do oddania życia włącznie, tak jak chłopaki w 1920 roku. I ja będę bronił tych największych wartości. Z czego się cieszę, że coraz większa ilość mężczyzn to rozumie, bo ojciec powiedział w tamtej części, że no, pojawiły się takie zachowania szokujące, jeśli chodzi o dopominanie się kobiet, niby ich praw, ale wiadomo, że praw zbrodniczych. Ale to mężczyźni właśnie w tej chwili zaczynają przejawiać takie postawy stawania naprzeciw tym nurtom. I Bogu dziękuję, że jest jakiś taki niesamowity dynamizm w rozwoju różnych męskich wspólnot w Polsce. Sam osobiście jestem związany od prawie 10 lat ze wspólnotą mężczyzn świętego Józefa, akurat kochanego naszego bohatera dzisiejszej audycji, ale nie tylko mężczyźni świętego Józefa, bo sporo innych męskich wspólnot w Polsce, ale my wszyscy, którzy jesteśmy w te wspólnoty zaangażowani, wyraźnie to dostrzegamy nawet dzisiaj z takim kochanym kapłanem z mojej diecezji, który również się zajmuje działalnością na rzecz rozbudzania tego etosu męskości w nas, mężczyznach, że to nas zaskakuje, w jaki sposób Pan Bóg nas popycha w te kierunki działań. Jakby wyraźnie Pan Bóg pokazywał, faceci, panowie, ja wiem, od czego jesteście. Ja zdaję sobie z tego sprawę, jaka jest skala zagrożeń, ale zabierajcie się do roboty, a z mojej strony, tak jak jakby wiele przykładów, chociażby Gedeon, niewielka garstka was, mężczyzn, wystarczy, żeby tego wroga bardzo skutecznie pokonać. Naprawdę to nas zaskakuje. To Pan Bóg prowadzi do tego dynamizmu rozwoju wspólnot męskich w Polsce. To, że można by tak powiedzieć, skali w ogóle wszystkich mężczyzn, to jeszcze nie jest jakaś tam wielka ilość.
Ale to już jest duży znak, to już jest właśnie ziarno, które daj Boże przyniesie plon stokrotny. Święty Józef Przeczysty Stróż Dziewicy w Radiu Maria i w Telewizji Trwam. Rozmowy niedokończone. Naszym gościem jest doktor habilitowany Mieczysław Guzewicz, konsultor Rady do Spraw Rodziny Konferencji Episkopatu Polski oraz autor licznych publikacji na temat małżeństwa i rodziny. A my odbieramy pierwszy telefon. Halo?
Tak.
Prosimy bardzo, kto się do nas dodzwonił?
Dobry wieczór.
Szczęść Boże, witamy.
Ja chciałbym właśnie bardzo ważną sprawę poruszyć, jeśli chodzi o współżycie męża z żoną. Mam tu obecnie poemat Boga Człowieka. I co w nim czytamy? Czy mogę mówić?
Proszę bardzo, ale jeszcze proszę się tylko przedstawić.
Janek ze Stoczka, parafia Krasienin.
Dobrze, panie Janie, prosimy bardzo.
Czy nie istnieje tylko taki nierząd, który popycha na godzinę ramiona kurtyzany? Czyż nie jest rozpustą również profanacja małżeństwa z małżonką? Profanacją zalegalizowanym grzechem polegającym na wzajemnym zaspokajaniu zmysłów, unikaniu wpływających z tego konsekwencji. Małżeństwo znaczy przekazywanie życia, a akt oznacza, ma być pod płodnością. Wykluczeniem z tego staje się niemoralnością. Nie można czynić z małżeńskiej komnaty domu publicznego, a ona staje się w nim, jeśli plami ją pożądliwość i nie uświęca ją macierzyństwo. Ziemia nie odrzuca nasion, ona je przyjmuje. i czyni z nich rośliny. Nasienie nie opuszcza gleby, gdy zostało w niej złożone, lecz tworzy korzeń i zakorzenia się w niej, aby wzrastać i utworzyć kłos. Roślina rodzi się za ślubin ziemi z nasieniem. Mężczyzna jest nasieniem, a kobieta jest ziemią. Kłosem jest dziecko. Odrzucać powstanie kłosa, tracić siłę na grzech, to wina, to nierząd popełniony w łożu małżeńskim, ale nie różniący się niczym innego, nawet cięższy od nieposłuszeństwu nakazowi mówiącemu. Bądźcie jednym ciałem i rozmnażajcie się przez wasze dzieci. Widzicie więc, o kobiety dobrowolnie bezpłodne, małżonki legalne i uczciwe, ale nie w oczach Bożych, lecz w oczach świata, że możecie być jak prostytutki, jak i one, popełniać nieczystość, choć jesteście cały czas waszym jedynym mężem. Szukacie bowiem nie na macierzyństwa, lecz przyjemności.
Panie Janie, już jakby to powiedzieć, rozumiemy, o co chodzi.
Panie Janie, a proszę nie powiedzieć, kiedy ten tekst, bo to jest poemat Boga Człowieka Marii Waltorty, kiedy ten tekst powstawał? Czy pan ma tam może rok, informacje o tym? Bo ja, przepraszam, ja nie znam dokładnie właśnie czasu. Dlaczego to pytam? Bo jeśli można, to co pan czytał, panie Janie, w tym poemacie jest przepięknie odzwierciedlone w nauczaniu zarówno świętego Jana Pawła II, szczególnie może w miłości i odpowiedzialności, jak również właśnie w Humane Vitae, o którym wspominaliśmy, i w ogóle w całej tej teologii ciała Kościoła, bo zarówno świętego Jana Pawła II i wielu innych ważnych osób. I tak jak to zostało tam ujęte, tak do dzisiaj Kościół to przedstawia. Rzeczywiście w sposób taki bardzo klarowny i bardzo jasny, że można nawet dopuszczać się tego, co my powiedzieliśmy, co Biblia też definiuje, rozpusty w małżeństwie. Można się, i to będzie właśnie owa nieczystość, o której powiedzieliśmy, a czystość małżeńska to jest takie korzystanie z tej sfery, jak to zaplanował Pan Bóg. I dalej poszliśmy, pokazując, że to mąż jest odpowiedzialny właśnie za ową czystość. Dzięki, Panie Janie.
Dziękujemy bardzo za ten głos i dziękujemy za też tę refleksję, która nas gdzieś ugruntowała w tym, o czym żeśmy mówili, i w pewnym sensie też ubogaciła. No właśnie ta relacyjność, która zaczyna gdzieś, wiadomo, że to jest zawsze jakieś uogólnienie, bo jest wiele pięknych kobiet, nie tylko zewnętrznie, ale też przede wszystkim duchowo, które zachowują i dbają o swoją kobiecość, które gdzieś tą kobiecość taką piękną, która się z tą kobiecością kojarzy, tą eteryczność gdzieś jak najbardziej w sobie pielęgnują. Wielu mężczyzn, którzy rzeczywiście są męscy nie tylko z wyglądu, bo gdzieś tam, że tak powiem, napompowani, napakowani, ale też mają świadomość tego, co to znaczy być mężczyzną. Ale mamy też wiele tych osób, które są gdzieś pogubione, które dostrzegają swoje cechy męskie czy żeńskie nie w tym, w czym powinny być. Kiedy dzisiaj obserwujemy, nie wiem, chociażby filmy, kiedy oglądamy reklamy, to widzimy, że ta rola mężczyzny i kobiety zupełnie została odwrócona. To kobieta jest tą, która staje się superbohaterką, a mężczyzna jest tym, który potrzebuje pomocy. To, że tak powiem kolokwialnie, z faceta zawsze robi się ofiarę, a kobieta jest tą, która wyciąga tego mężczyznę z najgorszych opresji. Mówi nam się o płci tylko i wyłącznie kulturowej, która narzuca nam pewne warunki. Jak dzisiaj, no to już mniej więcej trochę żeśmy tego dotykali, ale jak dzisiaj gdzieś wracać do tej normy i właśnie o tę normę walczyć?
Ojcze, dzięki za znowu taki kierunek. I kiedy ojciec to mówił, to sobie uświadamiam, że owszem, jest bardzo dużo fajnych ruchów w Kościele adresowanych do nas mężczyzn i pomagających nam powracać do tego etosu męskości, rozwijać ten etos, ale jest też dużo dobrych ruchów w Kościele adresowanych do kobiet i może nawet niekoniecznie też tylko w Kościele, bo ja się stykam z różnymi takimi środowiskami, które próbują lansować właśnie taki ideał kobiecości zgodny z naszym nurtem chrześcijańskim, też byśmy powiedzieli biblijnym, a więc zgodnym z planem Pana Boga wobec mężczyzny i kobiety. Ważne, myślę, jest to, żeby takie środowiska były, żeby one też potrafiły się przebijać przez to, o czym mówimy, co jest źródłem niszczenia tego etosu i tego ideału. Ale mówię o środowiskach. Tak jak my mamy takie środowiska jako mężczyźni i staramy się być obecni nawet właśnie w takiej formie widocznej, bo od chociażby jeśli chodzi o tych wojowników Maryi czy plutony różańcowe, to jest to imponujące i poruszające, jak mężczyźni idą z różańcami przez ulice i rynki miast. Ma tak być, mają być widoczni inni mężczyźni niż ci, których pokazują właśnie te media, do których się ojciec odwoływał. I myślę, że podobnie musi być też z kobietami, żeby próbowały tworzyć zarówno środowiska, jak i sposoby działań takie widoczne, dostrzegalne, oddziaływujące. Myślę, że są takie. Może ja nie jestem aż tak bardzo zaangażowany, ale myślę, że takie środowiska są i nie brakuje. Dzięki, że ojciec też właśnie te pozytywne aspekty przywołuje, bo nie brakuje i środowisk, i takich kobiet, które rozumieją, na czym polega ta prawdziwa kobiecość. I też nie brakuje takich małżeństw, czy też takich środowisk małżeńskich, które pokazują, na czym polega też istota komplementarności. Jakie to jest cudowne, bo jak tak się przyjrzymy tej istocie kobiecości, a więc tym cechom takim przypisanym do natury kobiety i tej istocie męskości, to nie można się nie zachwycić ową komplementarnością. Jak my się cudownie uzupełniamy, bo to też właśnie kochany święty Jan Paweł II w tych katechezach mężczyznom i niewiastom stworzył ich, wychodząc od tego 27 wersetu pierwszego rozdziału Księgi Rodzaju, stworzył więc Bóg człowieka na swój obraz, na obraz Boży go stworzył. Stworzył mężczyznę i niewiastę. Bardzo mocno święty Jan Paweł II akcentował, że właśnie owo stworzenie na podobieństwo Boże jest stworzeniem w różnorodności płci, która to różnorodność płci jest tak zaplanowana przez Pana Boga, żebyśmy nie rywalizowali, żebyśmy się nie zastępowali w tych rolach, tylko żebyśmy się uzupełniali. Cechy, których ja nie mam, ma moja żona. Oczywiście ja też mogę je jakoś wypracowywać, czy próbować funkcjonować tak troszeczkę jakby w oparciu o takie kobiece cechy, od chociażby owa opiekuńczość i pochylanie się nad niemowlęciem, nad małym dzieckiem, ale to zawsze mężczyźnie wyjdzie jakoś tak nieudolnie, a kobiecie bardziej zręcznie niż nam mężczyznom. Więc to jest cudowny plan Pana Boga, właśnie to, abyśmy się tak cudownie uzupełniali. To jest też piękne, owa komplementarność. I też są, tak powiedziałem, ja się z tego cieszę, są takie środowiska w Polsce.
Odbierzemy kolejny telefon. Halo, radny.
Halo.
Prosimy bardzo.
Będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze. Kto się do nas dodzwonił?
Dzwoni Tadeusz Podkarpacia.
Witamy panie Tadeuszu.
Witam pana profesora i ojca. Jak to jest tą seksualnością, kiedy wiemy, że święty Paweł mówi tak, pisze w liście chyba do Rzymian, że jeżeli ma mężczyzna kłopoty z seksualnością, to niech się ożeni, a jak się ożeni, to nie grzeszy. Ja słyszę często od ludzi, od mężczyzn i od rodziny, z rodziny, że tak powiedział święty Paweł, i oni mogą zaspokajać i robić, bo oni wtedy nie grzeszą. Oni wtedy nie grzeszą, bo oni są woli, bo tak powiedział święty Paweł. No i nawet niektórzy księża też tak tłumaczą, że jak się ożeni, no to nie grzeszy. No i to w związku z tym zarosło takie, ja nie wiem, takie umówili tak umówili i zwalili na świętego Pawła, zrobili go kozłem ofiarnym, że tak powiedział święty Paweł, to oni tak będą robić. I wtedy nie grzeszą i wtedy są wolni od, od wszelkich zobowiązań. Dlatego chciałem się zapytać, jak pan profesor na to się zapatruje.
Bardzo dziękuję, panie Tadeuszu, bo to jest bardzo, wydaje mi się, ważne pytanie. No i prosimy pana profesora o uściślenie tej kwestii.
Właśnie otworzyłem w międzyczasie ten fragment, to jest oczywiście ten 7 rozdział pierwszego listu do Koryntian. Lecz jeśli by nie potrafili zapanować nad sobą, niech wstępują w związki małżeńskie. Lepiej jest bowiem żyć w małżeństwie niż płonąć. Tak to święty Paweł akurat w tym tłumaczeniu Biblii Tysiąclecia, które ja mam. No i tak można by tak powiedzieć. To, co pan Tadeusz powiedział, no jest słuszne. Nie wiem, w jakim kontekście ci mężczyźni, do których pan się odwołuje, właśnie wypowiadają takie słowa jakby ich jakoś tam uspokajających. No ale pan i ci mężczyźni wyrażamy prawdę, no bo to jest jeden z przymiotów też małżeństwa, jeden z celów małżeństwa, abyśmy rzeczywiście rozwijali tą naszą miłość, jedność w małżeństwie poprzez jedność cielesną. Święty Jan Paweł II w teologii ciała no właśnie też to podkreśla i dowartościowuje tą płaszczyznę w małżeństwie. No więc tak jest, ale, no więc nie wiem, co ci mężczyźni tam za furteczkę sobie tworzą, czy przypadkiem to nie jest tak, że oni są usprawiedliwieni i uspokojeni, że wystarczy, że się jest w małżeństwie, a więc nie dokonuje się cudzołóstwa polegającego na współżyciu z kobietą spoza małżeństwa. I to im wystarczy, że są w małżeństwie. Natomiast to już nie jest ważne, czy jest prezerwatywa, czy jest pigułka antykoncepcyjna, czy jest stosunek przerywany. To już nie ma znaczenia, bo przecież święty Paweł powiedział, że żeby właśnie w tą sferę w małżeństwie realizować i już jest posłuszeństwo wobec nauki świętego Pawła. No właśnie nie. To nie wystarczy, bo święty Paweł tak powiedział, ale i lepiej żyć w małżeństwie właśnie niż płonąć, ale już dalej jakby nauka Kościoła to przepięknie nam doprecyzowała, że korzystanie z tej sfery cielesnej i z tej sfery łóżkowej, która jest przywilejem tylko małżeństwa, również musi się dokonywać w oparciu o bardzo konkretne zasady, które nam do stosowania przedstawia Kościół. No i zarówno właśnie owa teologia ciała świętego Jana Pawła II, jak i Humane Vitae. Problem jest w tym, zresztą no przecież to jest problem od dziesięcioleci, od momentu, kiedy się Humane Vitae pojawiło, jak ogromne grupy w Kościele katolickim, już pomijam inne środowiska, opozycjonistów się od razu pojawiły, łącznie z tymi środowiskami biskupów zarówno w Austrii, jak i w Niemczech. Problem jest w tym, żebyśmy my zrozumieli, że taki sposób przedstawiania tego, w jaki sposób to przede wszystkim właśnie Humane Vitae, ale potem też Evangelium Vitae świętego Jana Pawła II, czy w ogóle właśnie to, co święty Jan Paweł II w teologii ciała rozwijał, że to naprawdę jest dla naszego dobra, że dlatego Kościół to doprecyzował na tym etapie historii, bo to nie przypadek, że Humane Vitae zostało zredagowane i oddane dla Kościoła i dla świata, dla ludzkości w 1968 roku. Że to, co Kościół przygotował, to jest naprawdę dla naszego dobra. I Pan Bóg, posługując się tymi środowiskami, tymi osobami, jakby doprecyzował nam, aby nam pomóc, abyśmy my się nie musieli zastanawiać, czy to, w jaki sposób my współżyjemy w tym momencie w małżeństwie, jest etyczne czy nieetyczne. Jest to tak klarowne, to jest tak wielkie ułatwienie. A jeszcze jak do tego doszły te przepiękne nurty naukowe, które z naukowego punktu widzenia zaczęły nam przybliżać mechanizmy cyklu miesięcznego i wskazywać właśnie na to wszystko, co się zawiera w odpowiedzialnym rodzicielstwie, w naturalnym planowaniu rodziny, ale z punktu widzenia właśnie naukowego, jak to się wszystko jakby połączy, to nie można mieć wątpliwości, że to jest wielkim darem dla nas, właśnie zarówno odpowiedzialne rodzicielstwo, naturalne planowanie rodziny, jak i właśnie te zasady bardzo klarownie sprecyzowane od chociażby w Humane Vitae. Natomiast no, jak ci panowie, o których pan Tadeusz tutaj mówi, tak sobie ułatwiają sprawę, to być może właśnie oni już mówią to, że sobie stosujemy antykoncepcję, czy stosunek przerywany już nie jest aż takie ważne, bo przecież korzystamy z tych przywilejów łóżka w małżeństwie i to wystarczy. Nie wystarczy, to ci panowie się zatrzymali na etapie gdzieś tam sprzed XX wieku.
spełniają punkt pierwszy, ale nie spełniają punkt drugi, czyli równania nie, równanie nie jest, nie jest kompletne. Panie profesorze, a w jaki sposób, znaczy, no też ta rzeczywistość dziewictwa dzisiaj wśród młodych ludzi, chęć, no też rozseksualizowanie w każdej sfery w zasadzie naszego życia. No dzisiaj nawet, no nie wiem, jak to się śmieją, dzisiaj nawet serka homogenizowanego nie można reklamować bez jakiejś tam golizny czy czegoś w tym stylu. Jesteśmy pokoleniem, mogę tak o sobie też powiedzieć, jesteśmy pokoleniem, gdzie ta seksualność niesamowicie została rozkręcona wśród ludzi, teledyski, filmy, programy, reklamy, gazety, internet i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Generalnie z każdej sfery, z każdej strony atakuje nas gdzieś wręcz ta seksualność, która nie jest rzeczywistością złą, tak jak pan cały czas powtarza, ale rzeczywistością, która będzie źle wykorzystywana i będzie prowadziła do nieszczęścia, bo takie gdzieś jest finalna prawda, że to prowadzi do nieszczęścia. W jaki sposób dzisiaj młodych ludzi przekonywać do tego, że dziewictwo, że czystość jest wartością?
Ojcze, niedawno, chyba 2 tygodnie temu, mój kolega serdeczny, który pracuje jako katecheta w zespole szkół zawodowych, i to jest jego pasja, on to robi naprawdę fantastycznie i zawsze mi imponował taką odwagą w bronieniu tych wartości ewangelicznych i wartości Kościoła, żyjąc w małżeństwie, żyjąc w rodzicielstwie. I on mówi, że być może sobie nawet sprawy nie zdajemy, być może ojciec właśnie pracując w tych ostatnich latach się też to dostrzegł, że to dzisiaj przede wszystkim chłopacy znacznie bardziej i mocniej niż dziewczyny zwracają uwagę na wartość czystości, dziewictwa, że same dziewczyny doprowadziły już same one do takiego poziomu degradacji tych wartości. No to była bardzo ciekawa informacja, bo to nie była refleksja, on po prostu fakty przedstawił, informacja. Ale właśnie to, że to jest na takim poziomie, że nawet same dziewczyny nie szanują tego, co jest największym ich skarbem na tym etapie ich życia, ale potem też, a więc tej czystości zarówno przedmałżeńskiej, jak i w małżeństwie. To jest efekt właśnie tego, o czym ojciec mówi. A dla mnie autorytetem był, jest ciągle tego, w jaki sposób te mechanizmy zaistniały i rozprzestrzeniają się. Leszek Dokowicz, myślę, że wielu z nas go zna, to środowisko, które doprowadziło do narodowej pokuty w 2016, do Różańca do granic w 2017, czy do Polski pod krzyżem. Ewangelizator świecki bardzo mocno zaangażowany w taką bardzo zdrową ewangelizację i skuteczną ewangelizację. Ale przecież on jest specjalistą od zagrożeń. I Leszek w swoich wykładach właśnie te mechanizmy pokazuje, jak owa erotyzacja przestrzeni publicznej poprzez medialne przede wszystkim środki i możliwości technologiczne też, jak się zaczęła rozprzestrzeniać w ostatnich dziesięcioleciach i też w jakim celu. I to jest to, co też powiedzieliśmy w odniesieniu do niszczenia wartości kobiecości. To są bardzo konkretne nurty, ale też bardzo konkretne mechanizmy i też bardzo niestety perfekcyjna taktyka, która doprowadza do zadowalających ich efektów. My mamy to rozpoznawać, mamy to wiedzieć, nie być naiwnym. Ja mam 62 lata. Ja z perspektywy mojego życia mogę powiedzieć, jak rzeczywiście to się rozwijało, jak specjalista, taki jak Leszek mi to pokazuje już z bardzo konkretnym podłożem wiedzy merytorycznej, to ja mówię, no właśnie, to tak było, jak to wyglądało w czasach mojej młodości, jak to potem w kolejnych dekadach wyglądało i jak to wygląda dzisiaj. Tak jest, tak jak ojciec powiedział, już nawet serka nie można bez tego podtekstu erotycznego. To jest owa właśnie erotyzacja przestrzeni publicznej, czy seksualizacja, czy nawet panseksualizacja, bo to się tak nazywa. I teraz, jak się bronić, bo ja tak wzdycham w tej chwili, ale jeśli chodzi o to młode pokolenie, to można odczuć jakąś bezradność, bo jeśli jeszcze do tego dołożymy poziom otwartości na treści pornograficzne, już dzieci mają dostęp do treści pornograficznych. Jak czytamy analizy naukowe, jakie to spustoszenie wywołuje w świadomości właśnie szczególnie chłopców i mężczyzn, to można odczuć właśnie ową bezradność. Ale, i znowu powiemy, nie popadajmy w zwątpienie. My mamy też wiedzę, możliwości, źródła, do których się mamy odwoływać, a tym źródłem głównym to jest ów projekt Pana Boga na ludzkość. Trwały, heteroseksualny, monogamiczny związek małżeński otwarty na potomstwo. I mamy też środowiska w Polsce i w świecie.
Panie profesorze, niestety, rozmowy niedokończone, choć temat ważki i myślę, że przydałoby się jeszcze wiele, wiele czasu mu poświęcić i miejmy nadzieję, że będzie ku temu okazja, żeby tych wszystkich problemów jeszcze dotknąć na antenie Radia Maryja i w telewizji Trwam. Bardzo gorąco i serdecznie dziękuję za ten czas. Naszym gościem był pan doktor habilitowany Mieczysław Guzewicz, konsultor Rady do Spraw Rodziny Konferencji Episkopatu Polski, autor licznych publikacji temat małżeństwa i rodziny. Bóg zapłać, panie profesorze.
Bogu dziękuję, ojcze Wacławie, za ten przepiękny czas, naprawdę przepiękny. Dziękuję, że mogliśmy razem uczestniczyć w tym wydarzeniu i również Bóg zapłać za świetne prowadzenie, za takie merytoryczne
Bóg
treści.
Zapłać.
Daj Boże za dobre owoce. Bóg zapłać.
Dziękuję bardzo, a ja również dziękuję wszystkim radiosłuchaczom i telewidzom. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica.